znakiem rozpoznawczym. Chrześcijan ma być jedność. Pojedynczy człowiek nie jest pełnym znakiem wiary. Można powiedzieć, a to wyjątek. Każda reguła ma swoje wyjątki. Wyjątkowy człowiek, wyjątkowy apostoł, wyjątkowy bohater. Ale kiedy pojawia się wspólnota ludzi żyjąca w jedności, mimo wszystkich różnic naturalnych, to już nie jest wyjątek. To jest reguła, która znalazła potwierdzenie w życiu wielu. Dlatego tak ważne jest, aby wspólnota była w pełnej jedności ze sobą. To nie jest łatwe. Każdy z nas jest sobą. I nie chodzi, że teraz wy staniecie się na mój obraz i podobieństwo, albo ja stanę się na obraz i podobieństwo kogokolwiek z was. Wszyscy jesteśmy na podobieństwo Boga. A jak można być podobnym do Boga? Tylko kochając braci, a nawet kochając nieprzyjaciół, przebaczając grzesznikom. Tylko przez miłość możemy być podobni do Boga. Nie jesteśmy przecież ani wszechmogący, ani wieczni. Nie jesteśmy źródłem świętości. Nie istniejemy poza czasem. Tylko przez miłość człowiek staje się podobny do Boga. Dzisiaj usłyszeliśmy Ewangelię o jedności, do jakiej są wezwani apostołowie. A czytamy tę Ewangelię wcześniej, wysłuchawszy fragmentu Dziejów Apostolskich, w których widać rozłam pomiędzy saduceuszami a faryzeuszami. Paweł apostoł był człowiekiem niezwykle inteligentnym, był człowiekiem wielkiej wiary, ale potrafił wchodzić w polemiki z różnymi ludźmi. I wiedząc, że jest spór pomiędzy faryzeuszami a saduceuszami, który dotyczy nauki o zmartwychwstaniu, postanowił głosić prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Świadomie doprowadza ich do kłótni. Są jego wrogami. Występują przeciwko niemu. Więc jak rozbroić wrogów? Skłócić ich ze sobą. Przeciwstawić ich sobie. I faktycznie dochodzi do czegoś takiego. Jest oczywista różnica, czy ktoś wierzy w zmartwychwstanie, czy ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie. Jest to zupełnie inny rodzaj wiary. I Paweł o tym wie. Był rzetelnie wykształconym faryzeuszem, który przeżył swoje nawrócenie i któremu Chrystus zmartwychwstał się, objawił pod Damaszkiem. I nie może tego nie głosić. Głosi i staje się to źródłem rozłamów. My czasem żyjemy w takim złudnym przekonaniu, że wiara zawsze prowadzi do jedności. Zasadniczo tak, do jedności tych, którzy wierzą. Ale oprócz wierzących są ludzie, którzy nie wierzą. I tu jedności już nie będzie. Pomiędzy wierzącym a niewierzącym. Nie da się tak spokojnie, pokojowo żyć. tak jakby tych różnic nie było. Są. Są faktem. Powiedzmy, rodzice są wierzący, a dzieci niewierzące. A trudno osiągnąć jedność w rodzinie wtedy, kiedy dzieci w inny sposób postrzegają na przykład małżeństwo, czy wychowanie, czy pojęcie Boga, czy rozumienie wolności. Jedność jest niemożliwa wtedy, praktycznie. Powiedzmy, dobre maniery, wychowanie, inteligencja, jakieś normy społeczne nakazują wtedy być tolerancyjnym. To jest jedyne, co można osiągnąć. Tolerujemy się nawzajem, ale nie ma jedności. Jezus o tym mówił, że nie będzie takiej jedności. Brat wyda brata na śmierć, mówił Jezus. Rodzice wystąpią przeciwko dzieciom, a dzieci przeciwko rodzicom. I o śmierć je przyprawią nawet. Tak zapowiadał Jezus. Więc jest taka pokusa, żeby jedność osiągać za cenę prawdy. Nie mówimy sobie prawdy po to, żeby być w takiej pozornej jedności. Kochamy się wtedy. Ani się nie kochamy, ani nie mamy jedności. A poświęcamy prawdę. Nie wolno poświęcać prawdy w imię jakiejkolwiek jedności. Niedawno minister spraw zagranicznych powiedział, że Niemcy straciły 20% terytorium na rzecz Polski. I mówi to nasz minister spraw zagranicznych. Tak jakbyśmy my rozpętali II wojnę światową. O jakiej jedności jest mowa w Europie? Na czym ta jedność ma się opierać? Sąsiedztwo, braterstwo. Jeżeli wykluczymy prawdę, to będzie takie wspólne udawanie. Nauczymy się udawać. Wszystko jest w porządku. Nic do siebie nie mamy. Nie mamy zastrzeżeń. Nie mamy uwag. Wszystko gra. I nic nie gra zarazem. Gdzieś czujemy wtedy podskórnie, że poświęciliśmy prawdę. Że to wszystko jest fasadą. Jest wydmuszką. Jedność rodzi się w bólach, w trudnych rozmowach, w poznawaniu wzajemnych argumentów, w wybaczeniu. Jedność jest ukupiona jakimś cierpieniem zawsze. No więc mamy przykład człowieka, który skłócił dwa środowiska, ale działał na jedność chrześcijan. Zawsze wzywał do jedności tych, którzy wierzyli w Ewangelię. Poganie mogą się ze sobą kłócić, mogą się żreć, jeśli chcą. Ale bez udziału chrześcijan. Chcecie się kłócić? Trudno. Beze mnie. Możecie się kłócić. Patron dnia dzisiejszego, święty Bonifacy, żył we wspólnocie benedyktyńskiej w Essex, w Anglii. I było mu tam dobrze. Według reguły dzwon regulował wszystkie czynności mnicha. Wstawanie, modlitwa, praca, posiłki. Ale wezwany przez papieża zakon delegował niektórych, żeby wyjechali w misję. Czyli porzucili wspólnotę, żeby głosić Chrystusa na terenach, gdzie było pogaństwo. No i to jest zawsze ryzyko. Udał się na tereny dzisiejszych Niemiec i głosił Chrystusa. Będąc już całkowicie schorowanym, starym człowiekiem. W wieku 80 lat, pomyśl. Ja nieraz słyszę, jak starzy ludzie się usprawiedliwiają. A, ja już jestem stary. Starych drzew się nie przesadza. I to jest alibi starych ludzi. Tak sobie powtarzają. Jak to się nie przesadza? Właśnie mamy jedno takie drzewo, Bonifacego, którego Bóg przesadził. Przeplancował go na inną ziemię. Aby tam powstały też wspólnoty benedyktynów. Bądźmy wdzięczni za tych, którzy pokonują pewne ograniczenia wieku, wykształcenia, bariery języka, nieznajomość terenów, do których się udają, własne lęki. I ryzykując, udają się na misję. W tę niedzielę będziemy mieć gościa, siostrę benedyktynkę, która pracuje w Brazylii. Daleko po ludzku. No ale ma w sobie zapał misyjny. Z miłości do tamtych ludzi, których nie zna przecież. Nie wie, kim są. Męczennicy, czyli świadkowie aż po krew, przekonują nas, że można przekroczyć to, co wydaje się niemożliwe dla człowieka. W mocy ducha można być poprowadzonym ku innym ludziom, ku wyzwaniom i podejmować je. Takie świadectwo daje dzisiaj nam święty Bonifacy. Amen.